Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak powiedział ojciec Piotr, nazywam się Marcin Piotrowicz. Mam pełne prawo być na mszy akademickiej u was o 20, bo jeszcze studiuję. To jest 19 rok moich studiów, czyli 38. Wszystko wskazuje na to, że to będzie ostatni semestr. Pewnie przedłużymy tę sesję letnią, ale promotor będzie za tym razem. Jest zimno, nie? To nie będę długo mówił. To zaczynamy. Czytamy u Łukasza w Ewangelii w 8 rozdziale taki fragment, on był zresztą niedawno w czytaniach z dnia, o kobiecie cierpiącej na krwotok. Ja chciałem to przytoczyć, jeżeli można. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym z synagogi. Upadł Jezusowi na nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę, jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na niego. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swoje mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął. Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: Mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł: Ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Pewnie znacie takie pełne chwały nauczanie Floresa chyba, oparte na tym fragmencie, jak opowiada o tej kobiecie, która jest w sytuacji śmierci, nie? Bo ma takie krwotoki, które się nie kończą od kilkunastu lat, więc ona w każdej chwili może umrzeć. Jest też poza społeczeństwem, nie? Bo według prawa żydowskiego, jeżeli się nie mylę, to w czasie, kiedy ma krwotok, to nie może nawet gotować. Na pewno nie można jej ręki podać. Ta kobieta, to mamy te kobiety. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się trochę nad tłumem, dlatego że wydaje mi się, że ja, kiedy czytam ten fragment, więcej w sobie znajduję cech tłumu niż kobiety cierpiącej na krwotok. Tak? To znaczy więcej widzę w sobie tego właśnie czego. Jak wyobrażam sobie tę scenę, to widzę, wiecie, taki tłum, jak mieliśmy na pielgrzymkach Ojca Świętego, jak jeszcze był nasz papież, nie ten Niemiec, tak? Jak to mówią, że wszyscy, wiecie, machamy tymi chorągiewkami, nie? Bo jedzie, nie? Nawet ci, co nie widzą, to pytają tych z przodu, czy już. Nie, tak, teraz, a nie, teraz, nie? I machamy, tam wiecie, sektor lewy, sektor prawy, pamiętacie to, nie? Albo jedziemy do Castel Gandolfo i tam papież się pokaże i śpiewamy mu tam barkę i kochamy Ciebie, nie? Jak myślę o takim tłumie, to przypomina mi się też to wszystko, co się dzieje potem. Czyli po takiej emocji potężnej wracamy do domu. Ja tak miałem. I w zasadzie po robocie, no nic się nie stało, tak? Był papież, było fajnie, machaliśmy chorągiewkami, śpiewaliśmy różne rzeczy. Ale czy ja Pana Jezusa spotkałem? No tak, no na pewno tak, bo u komunii byłem, nie? Ale czy to jakoś zmienia moje życie? No nie. Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale jest taki taki syndrom dnia poprzedniego, nie? Czasem, kiedy się unosimy i nie jesteśmy w stanie tej treści przyjąć, na przykład. Albo kiedy unosimy się nad czymś, co nie ma treści, tak jak w tym przypadku z tym machaniem chorągiewką, nie? Teraz jest taki czas, kiedy jest mnóstwo rekolekcji i chciałem was zapytać, kto był już na jakichś rekolekcjach wielkopostnych? A kto jeszcze będzie na rekolekcjach wielkopostnych? A kto będzie na więcej niż jednym cyklu rekolekcji wielkopostnych w tym roku? Super. A kto ogląda szóstaka? Oto człowiek? Okej. Okay. Zobaczcie, to jest to. Nie? Jedna rekolekcja, drugie rekolekcje. Jakieś tam szóstaki, nie? Oto człowiek. W Poznaniu mówią, że w ogóle boją się otwierać lodówkę już teraz, bo po prostu ten szóstak jest wszędzie, nie? Ja w pewnym momencie wyhamowałem, bo zauważyłem, że nie jestem w stanie tych treści przerobić, tylko się bodźcuję, nie? Bo jest fajnie, bo słucham i jest super. Ale czy to coś zmieni potem? Nie. Bo zapomnę, tak? Bo wieczorem jeszcze sobie obejrzymy z żoną nowy odcinek Oto Człowiek i to no, rzeczywiście będzie jakaś tam treść, ale jak za dużo treści, to też jest źle, nie? Też jest źle. Jest ojciec Piotr, to mogę poruszyć czystym sumieniem ten temat. Jest jeszcze jedno miejsce dla mnie, kiedy przychodzę i się nie spotykam z Panem Jezusem na ten tłum. To jest jak jest msza i przychodzę z dzieciakami, nie? Są nerwy? Wiecie, trzeba z domu wyjść, żeby na tą 13 zdążyć. Ostatnia msza, nie? Wpadamy tacy tam, powiedzmy, już zdesperowani. I jeszcze nie uda się usiąść, a te dzieciaki już trzeba uspokajać, nie? Jeszcze nie damy rady ich rozebrać, a już tam, no, fikają. I czasem mam taką myśl, a wy chcecie się spotkać ze mną? Przecież już do mnie, spotkaj się ze mną. Zdarza się też, że bierzemy po prostu na siebie zbyt dużo. Ja taki czas miałem, kiedy brałem na siebie zbyt dużo obowiązków. Uważałem, że wszystko, co robię, muszę, tak wiecie, na wszystkim być wszędzie. Od początku do końca jeszcze otworzyć i zamknąć, tak? Więc wszystko sprawdzić, że za każdym razem muszę się czuć odpowiedzialny. Za wspólnotę, bo to było we wspólnocie, że też sporo modlitwy w tym było, tak? Że trzeba się jeszcze pomodlić rano, trzeba się jeszcze pomodlić wieczorem, długo. Wydaje mi się, że w moim przypadku to był taki aktywizm czysty, nie? Że trzeba zrobić. Róbmy coś, znaczy do siebie tak mówiłem po to, żeby czuć się spełnionym tam i tak dalej. Nie? Bo uważałem, że to jest ważne, potrzebne i konieczne. Jednak często jest tak, że my po tym takim robieniu wielu rzeczy wracamy do domu. Ja tak miałem. Wielu moich przyjaciół, sądzę, że jest to jakąś tam regułą. Wracamy do domu i niewiele na rękach zostaje. Nie? Jakby nie czujemy tego. Robimy dużo rzeczy z obowiązku. Czy jakoś tak, w taki sposób, że one nie dają nam pożytku. Nie widzimy tego na życiu, albo to się nie do końca przekłada. A zmęczeni jesteśmy, nie? Czasu mamy mało. I wymagamy od siebie bardzo dużo, nie? To jest dużo do zrobienia. Więc wymagamy od siebie dużo. Wtedy jest jeszcze ciężej, nie? Bo mamy jeszcze mniej czasu. I to już chyba koniec złych wiadomości, tak? Na dzisiaj. Bo to nie jest tak, że jesteśmy skazani na tłum. Bo w ogóle wydaje mi się, że ten tłum i ta kobieta to są jakby dwie figury możliwości tego, co się dzieje w naszym wnętrzu, co nie? Czyli to nie jest tak, że ktoś stanął po stronie tłumu i całe życie będzie stał, a tylko ta jedna będzie uzdrowiona cały czas. Nie. Mam wrażenie, że we wszystkim, co robię, mogę być albo po tej stronie tłumu, takiego przebodźcowanego, albo być tą kobietą, która spotyka się z Jezusem. Co to znaczy być kobietą, która spotyka się z Jezusem? Może Ola powie. Oliwia, przepraszam. Zapraszam się, Oliwia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mi koncepcja się trochę zmieniła w trakcie mszy. Bo przyszła mi taka myśl, że właśnie co to jest być kobietą, która spotyka Jezusa. Ja jestem z bardzo religijnej rodziny, więc zawsze byłam w tym kościele, we wspólnocie. I też zawsze bardzo dużo na siebie brałam. Wiadomo, w niedzielę msza, środa, sobota, wspólnota, codziennie rano, codziennie wieczorem brewiarz i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tej modlitwy sama z rodzicami, ze wspólnotą, ze znajomymi i tak dalej. Tylko w momencie, kiedy już nie byłam tym dzieckiem, które przychodzi na wesołą, radosną mszę dla dzieci i nie biega wokół ołtarza, nie tańczy, nie śpiewa, tylko przyszedł ten czas dojrzewania i chciałam więcej, to nagle wyszłam w taką pustkę w sercu. A że weszłam w taką pustkę, a miałam ten obraz taki z lekcji religii, z domu, że to jest jednak Twój wielki Pan Bóg i nie możesz o Nim tak mówić, to trzymałam to bardzo mocno w sobie. I nie dopuszczałam takich myśli. Gdzieś we wspólnocie zazdrościłam ludziom, którzy w momencie jakiejś cichej modlitwy odpowiadali, że w tym słowie słyszę to i to, Pan Bóg mówi mi. A ja nic nie słyszałam. Ja tak kolokwialnie mówiąc odprawiałam baciorki, ale nie dopuszczałam do siebie tej łaski, tego echa słowa. I strasznie mi było przykro, bo zabrałam taką pozycję buntu i oskarżającą Pana Boga. A to się zaczęło w momencie, kiedy w liceum też bardzo mocno zachorowałam, więc oskarżenie o chorobę, standardowe pytania, dlaczego ja? I słuchanie tych Ewangelii wszystkich tak uchem, tylko i wyłącznie uchem, nie sercem. Nie słyszałam sercem Ewangelii, którą na pewno wszyscy dobrze znamy, o talentach. Ja też ją usłyszałam tylko uchem, a zawsze chciałam na przykład pięknie śpiewać, tak jak zespół dzisiaj. I zazdrościłam zawsze w wspólnocie, że ja nie mogę być jakoś w zespole. Mój tata jest wykształcony muzycznie, dlaczego ja miałam dziedziczą po nim talentu? Albo nie jestem super wysportowana po mamie i szukałam talentów cudzych. Nigdy nie mogłam znaleźć własnego. No i oskarżałam, Panie Boże, dlaczego ja jestem taka słaba ze względu na chorobę i tego, czy tamtego nie mogę, co moi rówieśnicy? Dlaczego ja nie jestem utalentowana, tak jak mama, tata, tylko jakaś taka zwyczajna? No i tak jakoś nie modliłam się chyba tak, jak należy, bo tym buntem i oskarżeniem do momentu, kiedy rzeczywiście niosło go tak bardzo, że w tej chorobie dostałam tą łaskę tej modlitwy. I modlitwa w pewnym momencie zamieniła się z oskarżenia na otwarcie tego serca, na otwarcie na modlitwę. Panie Boże, już tak dużo na siebie wzięłam, a właściwie w tej chwili nic nie powinnam brać na siebie, że ty mi po prostu pomóż, bo ja już nie wiem, nic nie słyszę, nic do mnie nie dochodzi. I leżąc w szpitalu, zaczęłam się modlić, po prostu pomóż mi. Zaczęłam słyszeć naprawdę bardzo, bardzo powoli i delikatnie. Ale właśnie w szpitalnej kapliczce po 2 miesiącach po operacji poszłam na mszę i usłyszałam Ewangelię o talentach i naprawdę ja ją znam od dziecka i mogłabym ją cytować, a nagle usłyszałam ją zupełnie inaczej, usłyszałam ją po prostu sercem. I zobaczyłam, że ja też mam talent, bo to nie jest tak, że ja jestem taka zwyczajna, nikt nie jest zwyczajny, każdy coś potrafi, ale jeszcze nie wiedziałam, jak go wykorzystam do końca. To był czas, kiedy po wakacjach miałam iść na studia. Studia już były wybrane, w ogóle nie związane z tym, co mnie nagle oświeciło, co nagle przyszło mi do mszy, co ja potrafię. Już zaczęłam być w szpitalu gdzieś pierwsze jakieś aktywności robić, żeby też się z tej mojej takiej depresji podciągnąć. A się okazało, że mam talent taki zręczny, manualny, plastyczny. I to też zawsze o tym myślałam, tylko ciągle to oskarżenie, że ja bym chciała być artystką. Okazało się, że całkiem artystyczny talent we mnie jest i tkwi. Tylko tego nie chcę widzieć, bo jestem zamknięta. I przyjechałam tutaj ze szpitala. Ksiądz na mszy ogłaszał, że potrzebują florystkę, bo nie ma nikogo, cały czas gdzieś właściwie sam układa kwiaty, kompletnie się na tym nie zna. Ja właściwie nie przyszło mi do głowy, że pójdę tam do pracy, tylko że mu dopomogę, dopóki kogoś nie znajdzie. I tak już zostałam na 2-3 lata. Nie wiem, w każdym razie bardzo długo. I moja sytuacja tak się rozwinęła, że rzeczywiście ten mój talent się tak rozwinął, ta moja pasja, że coraz więcej robiłam. Kwiaty w kościele, kwiaty, dekoracje na śluby, wszystkie jakieś wianki i tak dalej, i tak dalej. Coś, co zawsze chciałam robić, a tylko zazdrościłam innym i oskarżałam wszystkich innych o to, że coś mają, coś potrafią, tylko nie ja. I teraz dla mnie największym szczęściem jest to, że mam własne klucze do kościoła. Zamykam się w ciszy i układając kwiaty przez te 2-3 godziny, naprawdę spotykam Pana Boga w mojej pracy, która jednocześnie jest moją pasją. I ja po prostu nie wierzyłam nigdy tym wszystkim ludziom, którzy mówią, że Pan Bóg mi odpowiada. Naprawdę aż się denerwowałam, bo tam co słyszysz, tak, z tego obrazu, gdzie coś ktoś odpowiada, z tego krzyża, no z przesady, historia świętego Franciszka już się nie powtórzy, nikt ci z krzyża nic nie odpowie. A teraz chodzę z uśmiechem na twarzy i rzeczywiście wiem, że to jest możliwe, że cięższą chorobę jest mi tak łatwo przechodzić właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi.
Padło w tym, co Oliwia powiedziała, to słowo. Założyliście, nie? Pasja. Czyli są rzeczy, które robimy z obowiązku, bo tak trzeba. Tak mi się wydaje. I są rzeczy, które robimy z pasji, bo chcemy. Prawda? Wydaje mi się, że ta kobieta, to wyjście z tłumu, to było właśnie, znaczy może nie tyle pasja, tak? Bo ona jeszcze nie znała Jezusa, ale ta decyzja, żeby chwycić za Jego frędzę, to było to, nie? To było, przychodzi Jezus, pójdę za tym. Uzdrowił tylu ludzi, czekaliśmy na Niego 2 dni, uda się, pójdę za tym. I to było to. Jestem pewien. Tak to wygląda, nie? Kiedy budzi się coś, za tym idziesz. Może, żeby nie było tak, że ja wymyśliłem, że Pascal. To mówię o tym Kohelet. Przeczytaj ten dobry, to jest bardzo fajny fragment. W 11 rozdziale. Ciesz się młodzieńczy w młodości swojej, a serce twoje się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca twego i za tym, co oczy twoje pociągną. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie sądził cię Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca, oddam ból od twojego ciała, bo młodość jak zorza pełna szybko przyjdzie. Chodź drogami serca twego, bo z tego cię będzie sądził Bóg. Pamiętam takie kazanie ojca Piotra na Trzech Króli, kiedy powiedział, że Pan Bóg mówi do nas bezpośrednio na trzy sposoby. Pierwszy to jest, kiedy słyszymy Jego głos tak po prostu, jakby do nas mówił. Drugi to jest taki, kiedy mamy takie natchnienia, czy pomysły, żeby coś robić. Tak, czy jakby taką wizję, jeżeli dobrze zrozumiałem. I trzecia rzecz to jest, kiedy Pan Bóg mówi do nas przez pasję, przez to budzi w naszych sercach pragnienia, promienia czegoś. I tak, że rzeczywiście jest. Można robić coś z obowiązku, ale wiecie, ja się na przykład boję takiej sytuacji, boję ze słowem. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie chciałbym ją przeżyć, kiedy przychodzę, to brzmi jak dowcip, trochę smutne. Przychodzę do świętego Piotra, do niego, a on mnie pyta, stary, ale a kim ty jesteś? Kim ty byłeś? Marcin, nie? I co ty robisz przez całe życie? No, sprzedawałem drewno. No, fajnie. Ale chciałeś to robić? Nie. Ja wypełniałem rozkazy, ja zarabiałem, sprzedając drewno. Nie? To jest taka sytuacja, w której się trochę obawiam. Pasja jest świetna, nie? Dlaczego robienie czegoś z pasji jest ważne? Dlatego, że prawdopodobnie ta ochota do robienia czegoś, którą masz w swoim sercu, jest dana tylko tobie. W pracy człowieka można zastąpić, tak? Jak ja się zwolnię, to przyjdzie drugi człowiek, który zna francuski i będzie sprzedawał drewno. Ale jak ja nie pójdę za głosem mojej pasji i przestanę jeździć na rowerze, to na rowerze przestaną też jeździć moje dzieci. A kto wie, nie? Może coś by z tego wyszło. Jest takie przekonanie we mnie, że to pasją zmieniamy świat. Tym, co rodzi się w naszym sercu. Tak? Tą ochotą do robienia czegoś. Do wypełniania tego najgłębszego pragnienia, które jest w nas. Nie przestrzeganiem przykazań. Ono jest oczywiście podstawą, tak? Ale to, żeby nie ukradniemy czegoś, nie zmieni świata prawdopodobnie. Natomiast pasją możemy go zmieniać. To jest nasza misja, nie? Czynimy sobie w ten sposób ziemię poddaną. Przyprowadzamy ludzi do Jezusa w ten sposób. Ja tu mam jeszcze taką kartkę napisane, czemu pasja, co lepiej, co gorzej, to chyba wyrzucę. I powiem wam o moich dwóch, które odkryłem w sobie. Pierwsze to jest rower. Ja pochodzę z małego miasta i tam się dużo jeździło na rowerze, żeby się przemieszczać. Potem już pojechałem na studia, to ten rower jakby zniknął, ale wiecie, było takie pragnienie, żeby sobie na rowerze jeździć. No to banalne, nie? Brzmi jak takie coś tam. I rower się pojawił u nas w domu, temat roweru, jak urodziła nam się druga córka. Ja nie mogłem wyjść z domu bez młodszej, bez starszej. Tak? Bo żona się opiekowała młodszą, Karoliną, a ja Weroniką. I kumpel mówi, a co ty, stary, pożyczę ci fotelik do rowerów, wejdziesz młodą z tyłu po sali, że sobie możesz jeździć cały dzień. Super. No i się zaczęło, nie? Wiecie, tam jakieś wycieczki z dzieckiem, obejrzeć fontannę, karmić gołębie w parku. Ja się jakoś tak realizowałem i regenerowałem, jeżdżąc na rowerze, a Weronika, wiecie, no królewna, tak? Sobie siedzi w fotelu, wszystko jej przed oczami miga, gadamy. Było super. Doszło do tego, że jechaliśmy pierwszy dzień do przedszkola, to oczywiście się nie wyrobiliśmy w czasie, żeby iść pieszo, ale tak mówię, kurczę, no to dawaj, bierzemy rower i hejamy. No i po dwóch tygodniach ja z rowerem do przedszkola, jeżeli tak to wygląda, to kupimy ci kask. No i kupiliśmy kask. Przez pierwszy rok jeździliśmy na rowerze. Z drugi rok jeździła na swoim, z taką przerwą w styczniu, kiedy było dużo śniegu i się nie dało. I teraz jest tak, że jeżdżę z dwiema już, nie? Młodszą mam z tyłu, a starsza jeździ na swoim rowerze i ciągniemy wtedy z powrotem na rowerze. To jest taka pasja, która daje mnóstwo radości. Pewnie się z niej żyć nie da, ale czas, który spędzam w ten sposób z dziewczynami, nawet w tej grupie 25-30 minut rano, to jest czas, który naprawdę nas zmienia. One są inne, kiedy siądą z roweru w przedszkolu, po przedszkolem, niż wtedy, gdy wyjeżdżają z samochodu, bo z samochodu zawsze posiadają z pretensją. A z roweru zsiadają uśmiechnięte. Ja też. Jesteśmy po prostu, jesteśmy inni. To nas zmienia, nie? I mam taki plan, że one w ogóle tak wejdą w te rowery, że będą mistrzyniami Europy, świata i wszystkiego w MTB. To jest plan maksimum, nie? A plan minimum jest taki, że ja będę żył o parę dni dłużej dzięki temu, że się dłużej ruszam. Ciekawe, czy się uda. Przykład jest banalny, nie? Ale mam drugi. Kiedyś trafiłem, przez takim okresie, kiedy nie chciałem się do kościoła chodzić, bo się nudziłem. I miałem taki okres, kiedy nie wiedziałem, co ze sobą właściwie zrobić i trafiłem takie spotkanie w Elblągu, wspólnoty męskiej. Mówię, jak już jadę, a naczytałem się o facetach sporo, to przebywałem z taką listę pytań. Albo mi odpowiedzą, albo niech uciekają. Ja tak sobie pójdę w swoją stronę. Przychodzę, rozmyślałem się, siadamy. Jest konferencja, pewne spotkanie w grupach i te pytania mam tutaj, nie? Cały czas. Siadamy na krzesłach i chłop mówi, no to przedstawmy się, kto co robi. No ja jestem ten, to robię tamto, a taki drugi chyba lubił gadać więcej niż ja, więc... A ja nazywam się Marek. I jak rano wstaje, to i opowiedział, i jak się modlił. I to była odpowiedź na wszystkie moje pytania na tej kartce, którą miałem, tak? O modlitwie, czy facet powinien się modlić, czy mężczyzna w ogóle powinien się modlić, myśmy się wydawało, że czy do kościoła powinien chodzić. On mi to odpowiedział jednym tchem w pierwszym zdaniu na niezadane pytania. I to był taki moment. Wtedy wróciłem do domu i sobie, nie wiem, co zrobimy, ale to muszę być. Co? Raz w miesiącu, raz w miesiącu to nawet samochód ci dam i na paliwo sobie jedź. Ale wiecie, ssanie było takie w sercu, że ja nie potrafię tego nie robić teraz. Tak? Jeździliśmy przez czas do Elbląga, teraz już mamy tutaj wspólnotę męską i fajnie. I to jest pasja, wierzę, że to nas rozwija, nie? Że idziemy w dobrą stronę, w dobrym kierunku, że każdy ma tam swoje miejsce, swoją rolę, ale jest to też coś szczególnego, dlatego, że mam wrażenie, że ja wkładam w to bardzo mało, tak? Emocji oczywiście jest bardzo dużo, bo to lubię, nie? Ale działania, wiecie, trzeba wysłać moje narzędzie spotkanie, pogadać, klucze załatwić, w ktoś to już teraz robi. Zmuszana mężczyzn, gdy sobie posiedzieć. To jest w zasadzie bardzo niewiele pracy. Ale to, co się dzieje na spotkaniach i jakie są owoce tego wszystkiego, są niebywałe. I czuję się zupełnie inaczej, niż czułem się kiedyś we wspólnocie takiej młodzieżowej, nie? Tam, gdzie trzeba było, wiecie, walić w bęben cały czas. I jakby owoce teraz tego, co robię z pasji, widzę, że są zupełnie inne i dużo większe niż wtedy, kiedy robiłem, bo musiałem, tak? Czy uważam, że musiałem, albo wydawało mi się, że powinienem, tak? No, jakoś tak, nie? Kiedy patrzę sobie na postaci Biblii, ja aż tak mocno się nie znam, ale wydaje mi się, że żadna z tych postaci wielkich, które my znamy, tam Abraham, tak, Józef Egipski, Święty Józef, czy Szaweł z Tarsu, oni nie mieli pojęcia, kiedy startowali, nie mieli pojęcia, że zrobią wielkie dzieło. Nie? Abraham czekał na wypełnienie obietnicy 20 parę lat, nie? Gdy w sumie Pan Bóg też tak wahał się, czy wybrać jego, czy kogo innego. Nie, ale Abraham szedł za tą pasją. W jego przypadku to była wierność obietnicy, co nie? Józef Egipski to w ogóle facet, wiecie, z kosmosu, co nie? Gość, który był sprzedany jako niewolnik, potem z tej pozycji niewolnika rozwijał się dzięki rozwojowi osobistemu swojemu, tak? Przed coraz wyżej w hierarchii społecznej, był w więzieniu więźniem, zarządcą, trafił potem na dwór królewski, został wysokim urzędnikiem, ale on nie wiedział, kiedy szedł do więzienia, czyli nie wiedział tego, kiedy był niewolnikiem w domu swojego pana, że on tak daleko może zajść. On po prostu robił to, co lubił. Robił to, co robił dobrze. Robił swoje. Interpretował sny. Potem się okazało, że jest bardzo dobry w zarządzaniu pieniędzmi. I świetny w zarządzaniu ludźmi, ale minęło 20 lat. Nie dostał tego w jednym momencie. Nie? Wczoraj był termit na takie spotkanie dla facetów Oliwii. On powiedział o świetnym Józefie, który w zasadzie był mężczyzną poddanym prawu. To było jego działanie i szedł za natchnieniami, szedł za snami, które miał. I zobaczcie, jeden z najważniejszych ludzi, których znamy w historii, tak? Wychowywał Pana Jezusa. Robił to, co było jego, to, co było w jego sercu. Robił to. Szedł za tym. Rozwijał się. Czy o tym wiedział, jak był młody, że będzie wychowywał Pana Jezusa? No, w życiu. Na pewno nie. Tak samo. Jeszcze powiem jedną historię, bo przypomniało mi się, byliśmy w takiej wspólnocie młodzieżowej. Coś niebywałego. Pamiętacie Lucynę, która grała na gitarze dawno temu w Efraimie Starym? Lucyna Gulczyńska z domu. Już nawet nie wiem, kiedy to było lat temu, no gdzieś 25. 20. 24. Pojechaliśmy na repelce. Były trzy osoby, które grają na gitarze. Grał ksiądz, grała Lucyna i grał taki chłopak, Kuba. I Kuba mówi, znaczy taki kryzys w tym momencie. On mówi, nie, ja nie gram, bo ona gra lepiej. Bo on był samoukiem, a ona jeździła do szkoły, nie? Ona gra lepiej, ja nie gram. Nie no, chwilę, no. Ty grasz lepiej, tak? Bo ty, ja tak gram tak szkolnie, a ty tak grasz tak fajnie, nie? Nie, ja nie gram. No to niech Lucyna gra, ktoś tam wymyślił. Olsen mówi, nie, ja też nie będę grała, bo ksiądz gra lepiej. A ksiądz mówi, nie no, chwila, ja gram lepiej, ale jestem księdzem, ja odprawiam. Stanęło na tym, że ksiądz nie dotknął gitary przez 2 tygodnie rekolekcji, a oni, no wiecie, bo to było tak, że każdy z nich chciał, ale każdy się trygował, bo jakby, że grał, tak? Bo to tak było, nie? Więc dali im jeszcze trzeciego, który grał bardzo źle. Grali wszyscy razem. Teraz Kuba ma 3 córki, które w Brodnicy prowadzą zespół, który śpiewa świetnie i wszystkie grają. A Lucyna gra tutaj. I się okazało, że ona ma niesamowity talent. Nie tylko do grania, ale też do takiego trzymania ludzi w kupie. Tak? Ona prowadzi zespół. Po prostu. Nie tylko gra. Ona prowadzi zespół. Nie byłoby tego, gdyby dawno temu ktoś pozwolił jej się krygować i no dobra, jak ty uważasz, że źle grasz, to idź, nie? Nie, nie, nie. Masz talent? No to graj, jak chcesz, to graj, nie? Masz talent? Graj, graj, graj. Jest takie hasło dla mnie ważne w tej chwili, o którym opowiada ojciec Piotr Szymański, który on będzie teraz rekolekcję miał w parafii tutaj. Kolejne, nie? Pójdziemy. Ja idę. Mówi, zrób mniej, ale to, co chcesz, żeby zrobić lepiej. Zrób mniej. Nie idź w tłum, nie idź w aktywizm. Tak? Nie zarzucaj się aktywnością. Bo potem nie będziesz miał czasu. Zrób mniej, żeby zrobić lepiej. I mam taką propozycję, bo jest zwyczajnie w męskich grupach, że mamy zadanie domowe, z którego potem się rozliczamy. Ja też przygotowałem dla was zadanie. Nie wiem, czy się rozliczycie. Jak chcecie, mogę przepytać za miesiąc, czy tam kiedyś. Ale zadanie idzie właśnie w tym kierunku, tak? Czyli robimy mniej, żeby wyszło z tego lepiej. Czy można rozdać? Dzięki. Zadanie jest bardzo, ćwiczenie jest bardzo kontrowersyjne w swojej treści, natomiast powiem wam od razu, jeżeli ktoś mi powie, że nie ma czasu, to się świetnie składa, bo dzięki temu ćwiczeniu będziemy mieli więcej czasu. Tak? Bo to ćwiczenie nie polega na tym, żeby coś zrobić. Ono polega na tym, żeby czegoś nie robić. Ja powiem, bo tak? Jak już macie przed sobą te kartki. Ćwiczenie wymyślił ojciec Fabian Błaszkiewicz, jezuita, kiedy jeszcze był jezuitą. Pochodzi z książki Przyczajony Chrystus, ukryty Bóg. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przez jeden dzień w życiu się nie pomodlić. Nie wiem, jak jest u was. Jak ja robiłem to ćwiczenie, to nie było dla mnie żadne wysiłek się nie modlić. Naprawdę, to z przyjemnością zrobiłem. Wiem, że osoby, które dużo się modlą, mogą mieć kłopot, tak? Natomiast jest... Znaczy, jeżeli ktoś ma, nie wiem, czy za pokutę zadane, że musi w danym dniu coś tam zrobić, to oczywiście zróbmy to rozsądnie, nie? Ale spróbujmy znaleźć taki dzień, normalny dzień naszego życia, kiedy jesteśmy w robocie, czy tam w szkole, tak? Od rana do wieczora się nie modlimy. Nie po to, żeby powiedzieć Panu Bogu, że nie chcemy z Nim rozmawiać, tylko po to, żeby zbadać swojego ducha, nie? To jest wszystko napisane. Pierwszy dzień, pierwszy punkt. Nie modlimy się. Chodzi o to, żeby żeby się nie modlić. Druga sprawa, bez której to się nie uda. Obserwujemy, co się w nas dzieje. Ja się złapałem na tym, że jak się nie modlę, to śpiewam. Oczywiście wiecie co, nie? Takie rzeczy jak tutaj. Takie fajne. Zastanowienie jest stare. Wiecie, nie modlę się świadomie, to gdzieś tam to wychodzi z świadomości. Na pewno w takiej sytuacji będą jakieś refleksje na temat modlitwy dotychczasowej, nie? Czy było fajnie, czy było nie fajnie, czy ona mi odpowiadała, tak? I próbuję stanąć z tym przed Panem Bogiem. Tego samego dnia, tu Fabian pisze, żeby zrobić to na drugi dzień rano. Nie wiem, czy wytrzymacie. Ja nie wytrzymuję. Żeby wieczorem sprawę zamknąć i z Panem Bogiem porozmawiać. To jest Bardzo fajne ćwiczenie. Pokazuję nam, co mamy w środku. Zadałem to ćwiczenie po konferencji o pasji, dlatego że można je zastosować do wszystkich rzeczy w naszym życiu. Do wszystkich aktywności, które mamy, czy tam do większości, tak? Można zrezygnować z czegoś na jakiś czas po to, żeby się dowiedzieć, jak to jest ważne, czy to w ogóle jest ważne, co się stanie, gdy tego nie zrobimy. Zachęcam do zadania domowego, zachęcam do odkrywania swoich pasji, bo to jest naprawdę fajne. Dziękuję.